Dziś w programie o grupach oporu Solidarni, o zdemontowaniu sowieckiego obiektu propagandowego, o niezwykłych listach z Dachau. Opowiemy także o pisarzach niepodległości.
Grupa oporu Solidarni są jedną z wielu organizacji podziemnych, które powstały po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Są na pewno organizacją, której działalność była widoczna na ulicach, szczególnie Warszawy. One zostały utworzone przez Teodora Klincewicza. Teodor Klincewicz był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, członkiem władz krajowych NZS-u. Pomysł takiej struktury jak Grupy Oporu pojawił się jeszcze przed 13 grudnia 81 roku. Jednak został dopiero zrealizowany w stanie wojennym. Grupy oporu powstały początkowo pod nazwą Grupy Specjalne Regionalnej Komisji Wykonawczej Mazowsze. Były związane z RKW Mazowsze, były finansowane przez władze regionalne Solidarności. Od 1985 roku używały nazwy Grupy Oporu Solidarni. To było związane również z tym, że drogi grup specjalnych i kierownictwa RKW Mazowsze rozeszły się, bo grupy oporu były zdecydowanie bardziej radykalne niż chociażby Zbigniew Bujek i jego otoczenie. Z czasem zresztą grupy oporu po powstaniu oficyny wydawniczej Rytm uzyskały samodzielność finansową. Przestały korzystać z finansowania Regionalnej Komisji Wykonawczej. Jednak ta podstawowa działalność to przede wszystkim organizowanie akcji miejskich. To były głównie akcje ulotkowe, początkowo również ochranianie manifestacji, między innymi manifestacji w dniu 31 sierpnia 1982. To była największa manifestacja podziemna, gdzie grupy oporu miały zapewnić między innymi dopływ informacji, co okazało się niemożliwe, ponieważ Warszawa była obstawiona przez milicję i tej funkcji się nie udało spełnić. A to było między innymi przeprowadzenie akcji ulotkowych przed manifestacjami, ochrona tych manifestacji, włącznie z takimi akcjami, jak na przykład przy jednej z manifestacji w okolicy warszawskiego Ursusa rozrzucenie kolców, czy rozlanie oleju, żeby utrudnić dojazd siłom milicyjnym. Były to wywieszanie transparentów, czy to transparentów własnych, czy transparentów na zlecenie innych grup, ponieważ grupy oporu współpracowały, mimo tych związków z RKW Mazowsze, współpracowały z innymi, myśmy powiedzieli, konkurencyjnymi strukturami podzielnymi, Zakładowym Robotniczym Komitetem Solidarności, Ruchem Wolność i Pokój, czy Konfederacją Polski Niepodległej. Na przykład jeden z transparentów wywieszono na powitanie George'a Busha, był wywieszony na zlecenie właśnie KPN-u. Kolejnym przejawem były akcje nagłaśniające, ustawianie tak zwanych gadał. Gadały to były zestawy składające się z magnetofonów, wzmacniacza i głośników. W przypadku gadał była ważna nie tyle treść audycji, co to, że one zostały wyemitowane. Było to zawsze wydarzenie, tak jak przy okazji na przykład rocznicy Powstania Warszawskiego przemówił między innymi Zbigniew Bujak. Te audycje dotyczyły, często zresztą były, można powiedzieć, przeterminowane, bo ten cykl przygotowania audycji troszeczkę trwał.
Robiliśmy takie rzeczy, które jakby nie mieściły się w tym schemacie takiej normalnej działalności podziemnej. To oczywiście, tak jak mówię, w trakcie działalności ewoluowało. Zajmowaliśmy się właśnie i organizowaniem demonstracji, i później zajmowaliśmy się karaniem kolaborantów. Karanie kolaborantów polegało na zasmradzaniu mieszkań, umieszczaniu jakichś napisów, tu mieszka kolaborant, prawda? Informowaniu sąsiadów, że mają obok siebie kogoś takiego. W ramach grup działała sekcja legalizacji, zajmująca się wytwarzaniem lewych dowodów osobistych, różnego rodzaju dokumentów. Ja sam z racji tego, że w zasadzie od 1982 roku przez ponad 3 lata się ukrywałem, byłem poszukiwany listem gończym, to też korzystałem właśnie z takiego dowodu osobistego wyrobionego przez naszą legalizację. Kartki na benzynę, jakieś wezwania, jakieś różnego rodzaju dokumenty. To była bardzo, bardzo zakonspirowana ta komórka legalizacyjna. Z grup też wywoziła się sekcja transportu, która przyjmowała transporty przychodzące z zachodu ze sprzętem poligraficznym. Grupy były taką organizacją dosyć nietypową, jeżeli chodzi o sposoby, rodzaje działania, no i ludzi, bo to byli głównie młodzi ludzie, których rozpierała energia, adrenalina, chcieli robić coś więcej. Region się dystansował do tego typu działań, no ponieważ nie wpisywało się to w tą koncepcję ruchu walki bez przemocy. My na tą pierwszą demonstrację 31 sierpnia 1982 roku na przykład ćwiczyliśmy grupy procarzy. Dostaliśmy z Ursusa łożyska i tak jak w średniowieczu procarzy ćwiczyli. I jak Zbyszek był, jak przyjechał obejrzeć efekt ćwiczeń procarzy, no to się przestraszył, bo to rzeczywiście taka proca, taka kulka mogła zabić. No i był zakaz. Także były takie momenty kryzysu, kiedy jakby region nie akceptował struktur, czy sposobów, czy pomysłów na nasze działanie. Działalność w zasadzie była prowadzona do 1989 roku. Przy czym te takie najbardziej ekstremalne działania, o których mówiłem, czyli walka w czasie demonstracji, to karanie kolaborantów, no to był ten początkowy okres, te 2-3 pierwsze lata, kiedy w zasadzie no tak, no było to też najbardziej zagrożone, jeżeli chodzi o wysokość wyroku, prawda? Ja na przykład miałem zarzut kierowania organizacją terrorystyczną.
Grupy oporu należały do struktur podziemnych zwalczanych. Można powiedzieć, że dosyć skutecznie, ponieważ Służbie Bezpieczeństwa udało się wprowadzić do kierownictwa grup oporu swojego kadrowego funkcjonariusza, Tadeusza Pękalskiego. On funkcjonował jako kotarski i jego największym sukcesem było przejęcie po aresztowaniu w 1973 roku Teodora Klincewicza, oficyny wydawniczej Rytm. Mimo tego ta działalność grup oporu była kontynuowana, bo to, o czym warto wspomnieć, było to możliwe dzięki dużej autonomii grup, poszczególnych grup, bo tych grup było co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt. Grupy oporu wyróżniał nie tylko radykalizm, ale wyróżniało również to, że one angażowały również ludzi młodych. Młodzież akademicką, młodzież ze szkół średnich, młodych robotników i to, co je wyróżniało, są właśnie takie akcje takie, byśmy powiedzieli, no rzeczywiście troszeczkę na wzór małego sabotażu, no bo zasprzedzanie Teatru Syrena czy akcje przeciwko kolaborantom to no wzorcem, bo oczywiście to jest mały sabotaż z okresu II wojny światowej.
5 maja 2023 roku w Głubczycach w województwie opolskim zdemontowano sowiecki obiekt propagandowy, pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Obelisk wzniesiony w 1945 roku upamiętniał 676 żołnierzy Armii Czerwonej I Frontu Ukraińskiego, którzy w marcu 1945 roku polegli w walkach o miasto.
Rok 1945. W Polsce, na Opolszczyźnie, w innych regionach nie był rokiem starcia z niewolicieli, z wyzwolicielami. Nie był rokiem starcia dobra ze złem, ale był rokiem starcia zła ze złem, z niewolicieli ze zniewolicielami. Niezależnie od tego, czy byli to niemieccy narodowi socjaliści, czy sowieccy komuniści od roku 1939 chcieli zniszczyć Polskę, chcieli zniszczyć Europę środkowo, w roku 1939 i w roku 1945.
W warszawskim Rembertowie na terenie jednostki wojskowej JW4226 trwają prace poszukiwawczo-ekshumacyjne prowadzone przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Na tym terenie od lipca do września 1944 roku istniał niemiecki obóz pracy przymusowej dla Polaków, a po wkroczeniu Sowietów jesienią 1944 do lipca 1945 roku działał obóz specjalny NKWD nr 10, którego więźniem był m.in. generał August Emil Fildorf. Do tej pory specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji odnaleźli szczątki 30 osób. Prace objęte są śledztwem, które prowadzi prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. W dniach 25-29 kwietnia delegacja Biura Przystanków Historia Instytutu Pamięci Narodowej gościła w Belgii w 4 polskich szkołach. W placówkach odbyły się między innymi warsztaty, w których wzięło udział łącznie ponad 670 uczniów. We wszystkich szkołach został zrealizowany projekt edukacji teatralnej Historia Misia Wojtka, który przybliża dzieciom w wieku przedszkolnym losy niedźwiedzia Wojtka, żołnierza 2. Korpusu Polskiego, dowodzonego przez generała Władysława Andersa. Delegacja Instytutu Pamięci Narodowej spotkała się z ambasadorem RP Rafałem Siemianowskim. Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę autorstwa Marka Klecela zatytułowaną Pisarze Niepodległości – szkice o ludziach i dziełach. Autor w kilkunastu szkicach opisał losy pisarzy, dla których niepodległość Polski była nie tylko tematem twórczości, ale także ważną częścią ich życia. W latach 1914-1920 wielu z nich walczyło w legionach, w kampaniach Wielkiej Wojny, byli korespondentami wojennymi czy pracownikami propagandy wojskowej. Jako świadkowie uwiecznili działania przygotowujące do życia w niepodległej Polsce. W dwudziestoleciu międzywojennym swobodnie uprawiali swą twórczość, a po wybuchu II wojny światowej znów stanęli przed wyzwaniem utraty suwerenności. Bohaterami książki są m.in. Beata Obertyńska, Zofia Kossak, Jan Lechoń, Eugeniusz Małaczewski, Sergiusz Piasecki, Ferdynand Getel czy Stanisław Rembek. Książka ukazała się w serii Biblioteka Biuletynu IPN.
Archiwum Pełne Pamięci to projekt realizowany przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Projekt, którego celem jest zachowanie wyjątkowych pamiątek przechowywanych w szufladach babci, dziadków, przechowywanych na strychach. W ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci zostały odnalezione niezwykłe listy pochodzące z bardzo ponurego i brutalnego obozu koncentracyjnego Dachau. To obóz koncentracyjny założony przez Niemców w 1933 roku, a wyzwolony przez Amerykanów z końcem kwietnia 1945 roku. W ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci udało się odnaleźć kilka niezwykłych listów napisanych przez więźniów tego obozu. Zachęcam Państwa do przeczytania artykułu autorstwa Pawła Głuszka zatytułowanego Listy z Dachau, który opublikowaliśmy w portalu przystanekhistoria.pl. To wyjątkowe świadectwo opowiadające o bardzo trudnej i brutalnej rzeczywistości obozowej, ale opowiadające także o momencie wyzwolenia obozu przez Amerykanów. Zapraszam Państwa do zapoznania się z artykułem Listy z Dachau, opublikowanego w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia.